Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, gdzie z naszymi analitykami i analityczkami rozmawiamy na wybrane tematy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że mija pół roku od ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło około 1300 osób, ale też pół roku od początku inwazji Izraela na Strefę Gazy, którą państwo zaczęło w odpowiedzi na ten atak. Nie będziemy może analizować samej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale podsumujemy 6 miesięcy polityki Stanów Zjednoczonych wobec tej wojny, tego jak wpłynęła ona szerzej na relacje USA z państwami regionu. A skoro Stany Zjednoczone, to moim gościem jest Mateusz Piotrowski, nasz ekspert do spraw USA właśnie. Cześć Mateuszu.
Cześć.
Zacznę Mateuszu może od najnowszych, ale też takich chyba najgłośniejszych wydarzeń, które miały ostatnio miejsce. Mam tu oczywiście na myśli śmierć 7 wolontariuszy organizacji World Central Kitchen, w tym Polaka Damiana Sobula. Wolontariusze ci zostali zabici w nalotach armii Izraela, podczas gdy w uzgodnionym wcześniej z tą samą armią konwoju transportowali pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. I pojawiło się w reakcji na te wydarzenia bardzo dużo głosów krytycznych, także właśnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczących samej polityki USA wobec Izraela od początku tej wojny. Te głosy płynęły też ze strony samej administracji, z takich osób chyba, które gdzieś są najbliżej prezydenta Bidena i pokusiły się na dosyć ostre słowa dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych. To była Nancy Pelosi czy senator Chris Coons. I nawet sama żona prezydenta Bidena dosyć ostro odniosła się do tego, co wydarza się w Strefie Gazy. Sam Biden odbył podobno trudną i tłumacząc dosłownie ostrą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu. I chciałam cię na początek zapytać, jak te wydarzenia i taka reakcja, właśnie zwłaszcza ze strony przedstawicieli administracji USA, ma się do tego, jak dotychczas Stany pozycjonowały się wobec sytuacji w Strefie Gazy?
Na pewno jest to przykre, że po raz kolejny dostajemy dowód, iż pewne życia są cenniejsze niż inne. I śmierć 7 wolontariuszy z innych państw niż regionalne wywołała większą krytykę międzynarodową i doprowadziła do jakichkolwiek bardziej istotnych zmian w polityce amerykańskiej niż ponad 30 tysięcy ofiar cywilnych w Palestynie dotychczas w Gazie. To jest przykre, ale poniekąd cieszy, że chociaż tak tragiczne wydarzenie, ale jednak doprowadziło do jakiejś zmiany, choć ona nadal nie jest drastyczna i na pewno do tego jeszcze dojdziemy. Faktycznie te pierwsze miesiące, w ogóle pierwszy miesiąc trwania wojny Izraela z Hamasem, to było, powiedziałbym, bezwarunkowe poparcie administracji Bidena dla Izraela. Nie pojawiały się żadne wzmianki o rozwiązaniu dwupaństwowym, przyszłym oczywiście, jako takim poszukiwanym rozwiązaniu. Stałą formułką było oczywiście słuszne, pełne prawo Izraela do obrony przed Hamasem, ale już wtedy mówiliśmy o setkach, tysiącach ofiar cywilnych, które się pojawiały w wyniku działań Izraela i refleksji po stronie amerykańskiej administracji i samego Joe Bidena wówczas nie było. A krytyka wewnętrzna już wtedy się pojawiała. To nie jest tak, że ona się pojawiła w ostatnim miesiącu, tygodniach. Narastała faktycznie od połowy, końca października i stale rosła taka kula śnieżna, która się zbierała. Faktycznie mówimy o pół roku trwania wojny i trwania wsparcia amerykańskiego i mam wrażenie, że gdyby nie doszło do śmierci tych 7 wolontariuszy, to nie do końca mielibyśmy o czym mówić w sensie zmian. Moglibyśmy przejść przez taką kronikę wydarzeń, ale zmian drastycznych nie było, przynajmniej jeżeli chodzi o wsparcie dla Izraela i to dalej jest podkreślane. Dochodzi do istotnego rozłamu między samym Joe Bidenem i jego administracją, a premierem Netanyahu i jego rządem. Tutaj relacje się psują, ale sam Joe Biden mówi, że to nie zmienia poparcia dla państwa Izrael jako takiego. Być może z kimś innym na czele byłoby lepiej. To ostatecznie pokazuje, przynajmniej z perspektywy, jak to postrzegam, z perspektywy Netanyahu, że warto ryzykować, bo skoro dla państwa Izrael nic się nie zmienia z perspektywy amerykańskiej, to złe relacje ich personalne na nic nie wpłyną. Także dlaczego nie ryzykować? Ten tragiczny wypadek, wypadek w postaci oczywiście przeprowadzenia ataku przez Izrael, no jednak doprowadził do zmiany. Takiej, która nie skłaniała tylko do nacisku na większą pomoc humanitarną, bo tak dotychczas wyglądały zmiany po stronie amerykańskiej, czyli większy nacisk na pomoc humanitarną, otwieranie kolejnych korytarzy, co też się nie działo. To były po prostu naciski. Ale Izrael nie spotykał się tutaj, nie przynosił pozytywnej odpowiedzi na te naciski amerykańskie, więc tu moim zdaniem realnej zmiany nie było. To Amerykanie decydowali się na zrzuty pomocy humanitarnej, potem na decyzję o budowie portu, która teraz jest kontynuowana, ale jest poniekąd zagrożona przez ten atak, bo World Central Kitchen i inne organizacje nie do końca chcą w tym momencie współpracować, jeżeli chodzi o dostawy. Także port można wybudować, pytanie kto go będzie tak na prawdziwą, realną skalę zaopatrywał. No teraz dochodzi jednak do zmiany, gdzie jest realny nacisk na Izrael i Izrael odpowiada w sposób, przynajmniej na razie dla amerykańskiej administracji pozytywne, to nie znaczy, że dla całego politycznego świadka amerykańskiego to jest wystarczające działanie.
A powiedz mi, bo też mam wrażenie, że toczy się taki spór dotyczący tego, jak reagować, w tym sensie, że mamy z jednej strony właśnie takie głosy naciskające, okej, no to zwiększmy dostawy pomocy humanitarnej, a po drugiej stronie są z kolei te głosy, że zakażmy czy zatrzymajmy dostawy uzbrojenia do Izraela. No i tutaj Washington Post opublikował taki raport, że od początku wojny podpisano około 100 odrębnych kontraktów na dostawy broni do Izraela, które były, to może ty znasz dokładnie tą kwotę, ale chodziło o to, że one były jakby poniżej, ich wartość była poniżej tej kwoty, która wymaga zgody kongresu, tak? Mhm. Więc powiedzmy, że to się wydarzyło tak trochę tylnymi drzwiami mimo wszystko, właśnie chyba ze względu na ten kontrowersyjny kontekst. No i jest jakby w ogóle dużo takiej krytyki, że z jednej strony zrzucamy pomoc humanitarną, a z drugiej strony dostarczamy broń, która sprawia, że ta pomoc jest cały czas potrzebna.
Szerszy kontekst pozawojenny najpierw wrzucę, bo się udało mi dogrzebać do tych liczb, chociaż nie są one też bardzo ukryte. Co roku od Stanów Zjednoczonych Izrael dostaje około ponad nawet 4 miliardów dolarów wsparcia wojskowego. To są pieniądze do wydania oczywiście przede wszystkim w amerykańskiej zbrojeniówce, w ramach wspólnych programów zbrojeniowych, jak na przykład Żelazna Kupuła, gdzie się prowadzi wspólne badania rozwojowe. Amerykanie z tego systemu nie korzystają, ale prowadzą też badania nad nim, więc te pieniądze wracają do gospodarki, ale to jest około 4 miliardów rocznie. Tymczasem, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną dla Palestyny, od 1993, czyli przez ponad 30 lat, wydano niecałe 8 miliardów. Oczywiście prościej się wydaje na zbrojenia, na pociski, na rakiety, na technologie. To zawsze bardziej napędza wydatki, ale jednak jest to pewna skala. No przez 30 lat, jak sobie państwo przemnożą 4 miliardy, to jednak wychodzi odrobinę więcej niż 8. Jeżeli chodzi o same już te transfery w trakcie trwania wojny, ponieważ pakiet wsparcia, o który Joe Biden zawnioskował, wisi w kongresie równolegle do pakietu wsparcia, zresztą wspólnego dla Ukrainy, w to nie będę się wgryzał, bo byśmy odbiegli do zupełnie innego tematu, po prostu tego wsparcia nie ma. Zdecydowano się na pomniejsze kontrakty zbrojeniowe, faktycznie nieopatrzone klauzulą Major Arms Sales, które wymagają wtedy zgody Departamentu Stanu i mogą być oprotestowane przez Kongres. Administracja się wcale nimi szczególnie nie chwaliła, ale przecieki dochodziły. To też jest jeden z wymiarów społecznych. W administracji jest wiele ludzi na niższym szczeblu, nie na samym szczycie kierownictwa, ale dyrektorów departamentów, którzy są po prostu niezadowoleni z tego kierunku polityki i mają numery do dziennikarzy w Waszyngtonie i nie tylko i chętnie podzielą się informacją, że została na przykład jakaś kolejna transza zaakceptowana na sprzedaż, czy to pocisków do artylerii, do systemów rakietowych, cokolwiek. To są faktycznie pomniejsze kwoty, ale one wydarzają się regularnie, to znaczy mówimy o kilkudziesięciu już takich transferach zaakceptowanych. To nie znaczy, że znaczy to są kontrakty zbrojeniowe, także nie znaczy, że one już dotarły do Izraela, ale fakt faktem to się dzieje. Równolegle do całej krytyki, do ostrzegania, że amerykańska polityka ulegnie zmianie, no to wygląda po prostu ostatecznie źle. To znaczy nie wygląda to wiarygodnie. I tutaj wracam znowuż do mojego punktu widzenia wymyślonego z perspektywy Netanyahu, że warto po prostu ryzykować, jeżeli to się jednocześnie odbywa przy całej tej publicznej ostrzeganiu Izraela i trochę budowaniu wizerunku na potrzeby wewnętrzne amerykańskie. Ostatecznie te zbrojenia jednak dalej, jeżeli chodzi o ten wymiar współpracy amerykańsko-izraelskiej, się odbywają i moim zdaniem będzie bardzo ciężko to zatrzymać, nawet jeżeli Amerykanie teoretycznie tym straszą. Moim zdaniem nie. To, że zapowiadają nadal wyraźną zmianę polityki, gdyby chcieli straszyć, to znaczy gdyby administracja Bidena chciała straszyć wstrzymaniem dostaw broni dla Izraela, to powiedziałaby to wprost, a tego po prostu nie robi.
No nawet chyba o jednym kontrakcie doniesiono tego samego dnia, kiedy właśnie zginęło 7 wolontariuszy w Strefie Gazy, to wówczas podpisano jakiś kolejny kontrakt właśnie na dostawę broni do Izraela. Ale chciałam cię też zapytać o taką strefę, powiedzmy, narracyjną, bo kiedy to wszystko się zaczęło, no państwa arabskie bardzo dużo naciskały na to, żeby walczyć o zawieszenie broni, takie całkowite, że to powinien być punkt wyjścia do kolejnych rozmów. Ja wtedy byłam też w grudniu na takiej konferencji, gdzie rzeczywiście było bardzo dużo głosów ze świata arabskiego, no to pojawiały się taka krytyka, czy takie komentarze, że Zachód chce rozmawiać, a szczególnie Stany Zjednoczone, o tym, co będzie dzień po, tak, konflikcie, a oni mówili, no ale nie będzie z naszej perspektywy dnia po, dopóki nie będzie zawieszenia broni. Wówczas było chyba trochę tak, że Stany Zjednoczone w ogóle nie wypowiadały, w sensie nikt ze Stanów Zjednoczonych nie wypowiadał takiego sformułowania na arenie międzynarodowej, jak zawieszenie broni. To się trochę zmieniło i nawet chyba ostatnio była jakaś propozycja rezolucji Stanów Zjednoczonych w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zawierała pomysł zawieszenia broni.
Tak.
I jakie inne warunki tutaj miałyby być spełnione, żeby to było akceptowalne z perspektywy USA?
To jest w ogóle tak, że faktycznie Amerykanie bardziej się koncentrowali na tym, co dzień po, i powiedziałbym, że dzień przed zawieszeniem, bo Amerykanom przede wszystkim zależało na uwolnieniu zakładników i dopiero potem na zawieszeniu broni. Nie do końca początkowo chcieli rozmawiać o tym jako dwóch równolegle dziejących się rzeczach, czyli że dochodzi do zawieszenia broni i wtedy, powiedzmy, są wypuszczeni zakładnicy. Zależało im na zagwarantowaniu tego, że zakładnicy są bezpieczni i dopiero wtedy, być może nie możemy rozmawiać, ale prowadzimy do tego, żeby te działania zbrojne zawiesić. Teraz to się zmieniło i dla Stanów Zjednoczonych jest akceptowalne to, by zadziało się to równolegle. Pokazał to brak weta właśnie w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie te warunki były spełnione do zgody de facto, przynajmniej według oficjalnej retoryki administracji, zabrakło potępienia wyraźnego Hamasu. To jest to, czego im zabrakło, ale brak weta takiej siły w Radzie Bezpieczeństwa jak Stany Zjednoczone oznacza de facto akceptację, także no można tutaj już tylko się o takie detale dyplomatyczne rozbijać. Izrael i tak się obraził za to, także skutek był, powiedzmy, podobny. To się faktycznie zmieniło. Teraz, no oczywiście nadal prowadzone są negocjacje dotyczące uwolnienia zakładników. Nawet w poniedziałek do Egiptu został wysłany szef CIA Bill Burns, by rozmawiać z przedstawicielami, nie z odpowiednikami, ale z Izraela, z Kataru i z Egiptu właśnie o tym, by tych pozostałych zakładników, to jest nadal ponad setka osób, i doprowadzić do ich uwolnienia bezpiecznego. No, wydaje mi się, że na to teraz będzie ponownie nacisk. Te rozmowy trochę ucichły w ostatnich tygodniach. Ale teraz po tym, jak jednak Izrael, wydaje się, zmienia swoją politykę, wycofuje część żołnierzy z Gazy, osłabia tą obecność w sumie do poziomu najniższego sprzed rozpoczęcia całej tej operacji w październiku, wydaje się, że Amerykanie będą mieli skuteczne narzędzia, żeby przynajmniej prowadzić te rozmowy i żeby nic im nie zagroziło, jeżeli chodzi o działania Izraela. Ale znowuż, to, że wojska lądowe się wycofa, nie znaczy, że nie odbędzie się atak z wykorzystaniem lotnictwa, dronów, atak rakietowy, który gdzieś doprowadzi do jakiegoś, czy przykład ataku na konsulat irański w Syrii, który ciężko mnie nazwać fanem Iranu, ale jednak jest naruszeniem podstaw zasad dyplomacji i no, takie rzeczy, jeżeli będą się działy, będzie zagrażać w każdym momencie trwaniu tych rozmów, a jeżeli nie dojdzie do, z mojej perspektywy, jeżeli nie dojdzie do uwolnienia tych zakładników, to ciężko będzie doprowadzić do, znaczy inaczej, Stany Zjednoczone nie zgodzą się na rozmowy o zawieszeniu broni bez uwolnienia tych zakładników. Na ten moment wydaje mi się, że to są warunki, które są absolutnie równoległe do siebie i muszą zostać osiągnięte. Natomiast jednocześnie nie zapominają Amerykanie faktycznie o tym, o czym wspomniałaś, czyli o tym, co dzień po. I dalej moim zdaniem jest więcej szczegółów, jeżeli chodzi o te rozmowy o tym dzień po, niż o szczegóły samego zawieszenia broni. Stany Zjednoczone w nich uczestniczą, natomiast moim zdaniem jakichś szczegółów tam wielkich nie wnoszą, też z uwagi na to, że sytuacja po prostu w Gazie no, jest drastycznie zmienna z tygodnia na tydzień.
Wspomniałeś o tym ataku izraelskim na ambasadę Iranu. No, w ogóle Izrael jakby działa nie tylko na tym froncie w Strefie Gazy. No i pojawiły się też takie głosy ze strony Amerykanów, że to jest jednak zbyt, mówiąc może takim nie do końca profesjonalnym językiem, ale takie zbyt buńczuczne zachowanie i jednak stanowiące jakieś ryzyko, no ze względu chociażby na to, że są tam obecni amerykańscy żołnierze i pojawiają się takie głosy, że no Iran może się zemścić nie bezpośrednio na Izraelu, ale właśnie przede wszystkim stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Czy próbują Stany Zjednoczone jakoś wpływać też na Izrael, na działania Izraela nie w Strefie Gazy, ale właśnie poza nią?
Moim zdaniem tak, to znaczy Gaza jest tym pierwszym miejscem, ale ten atak tutaj jednak udało się w pewien sposób załagodzić sytuację z przełomu roku, z grudnia, ze stycznia, kiedy ugrupowania wspierane przez Iran atakowały statki cywilne, handlowe, ale też amerykańskich żołnierzy w bazach, ich okręty. No jednak flota amerykańska została bardzo mocno wzmocniona w tamtym rejonie, by zapewnić bezpieczeństwo, ale zagrożenie dla życia amerykańskich żołnierzy jest. Kilkudziesięciu żołnierzy zostało w różnych atakach rakietowych rannych w trakcie tej operacji. Ostatnie, czego Joe Biden, mówiąc trochę przykro, ale potrzebuje w kampanii, no to jest śmierć amerykańskich żołnierzy. Przypomnienie amerykańskim wyborcom, że 3 lata temu w trakcie wycofania z Afganistanu 13 żołnierzy poniosło śmierć w wyniku ugrupowań terrorystycznych. Naprawdę nie ciężko byłoby przekonać wyborców, że Joe Biden, obiecywany jako najlepszy prezydent, jaki może się wydarzyć pod kątem polityki zagranicznej, jest po prostu tragiczny, jeżeli się... Tego się nie da tak połączyć zero-jedynkowo, ale pod kątem przekazu kampanijnego, obietnic wyborczych, naprawdę nie byłoby ciężko. I to jest ostatnie, czego on potrzebuje, chociaż takich ostatnich elementów, których on potrzebuje w kampanii, jest bardzo dużo, które mogą, że tak powiem, mu te szanse wyborcze w pewien sposób wysypać. Moim zdaniem te naciski są nie tylko ze względu wyborczego, ale też po prostu bezpieczeństwa regionalnego. W ogóle poparcie dla wysyłania amerykańskich żołnierzy gdziekolwiek jest minimalne, społeczne. Pamięć jest świeża o wojnie z terroryzmem trwającej 20 lat, jeżeli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Iraku i w Afganistanie. Nawet gdy mieliśmy zapowiedź budowy tego portu dla pomocy humanitarnej w Gazie, momentalnie Joe Biden sam przecież zapowiadał z mównicy w Kongresie, że amerykańscy żołnierze nie znajdą się w Gazie w samej, na lądzie, że będzie to budowane na wybrzeżu, w wodzie de facto i po prostu ta infrastruktura zostanie doholowana w jakiś sposób. Tu poznamy być może szczegóły logistyki amerykańskiej, jak to wygląda. Być może to będzie pierwsza taka ich operacja z wykorzystaniem nowego sprzętu, ale takie zapowiedzi wyraźne wskazują, że ta niechęć społeczna jest po prostu ogromna, a gdyby doszło do takiego konfliktu, trochę sobie jednak nie wyobrażam. To znaczy ryzyka konfliktu, w którym Iran atakuje właśnie nie małego diabła, tylko bezpośrednio tego dużego. Trochę sobie nie wyobrażam, że pod przywództwem Joe Bidena jednak on nie jest w stanie odpowiedzieć i mówi, że Stany Zjednoczone nie mogą jednak zająć tej pozycji. Po coś ta flota amerykańska, marynarki, piechoty morskie jednak tam została wysłana, by to bezpieczeństwo regionalne wzmocnić i deeskalować zagrożenia tego wybuchu.
Wspomniałeś o kampanii i o wyborach i wydawało się, że w ogóle, jeżeli chodzi o kontekst ten bliskowschodni, to Biden dosyć dużo i cała administracja odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe, za politykę zagraniczną, dosyć dużo inwestowała przed 7 października w pomysł normalizacji Arabii Saudyjskiej z Izraelem. Czy ten pomysł jest kompletnie martwy, czy ktoś próbuje go jeszcze ratować w obecnych uwarunkowaniach?
On nie jest martwy, chociaż wydaje mi się to trochę nierealne. To znaczy naprawdę nie wiem, jak o nim rozmawiać i przekonywać teraz władze Arabii Saudyjskiej, pomimo oczywiście całego stanu przestrzegania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej i poszanowania szerszej kategorii praw tam, ale jak przekonywać, że Izrael to są, kolokwialnie mówiąc, dobre chłopaki i warto z nimi zawrzeć taką umowę pokojową z waszej perspektywy, znaczy z perspektywy Arabii Saudyjskiej. A jednak jest i dali taki pomysł i wiodącym człowiekiem w tym zakresie jest Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Bidena. Miały się nawet odbyć w kwietniu, w pierwszej połowie kwietnia, jak rozumiem, rozmowy w Arabii Saudyjskiej właśnie na ten temat. One się wysypały. Ale nie dlatego, że właśnie doszło na przykład do zabójstwa 7 wolontariuszy, czy jakiś inny element polityki Izraela się nie spodobał. Jake Sullivan ma uszkodzone żebra i nie bardzo jest w stanie latać. Znaczy taki jest przynajmniej oficjalny argument. To może być oczywiście bardzo śmieszny powód, dla którego on nie może odbyć tej podróży i być może nim jest. Wątpię, żeby Jake Sullivan gdzieś upadał i sobie specjalnie żebra łamał na takie okazje, żeby znaleźć jakiś powód do nieudawania się do Arabii Saudyjskiej. Być może to jest taki szczęśliwie nieszczęśliwy wypadek, że tak się złożyło. Natomiast taki jest oficjalny powód, że te rozmowy na razie się nie odbywają. Przynajmniej tam stacjonarnie. Pomysł natomiast żyje po pół roku trwania wojny. Dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, bo wydaje mi się, że Izrael jest w takiej... Arabia Saudyjska oczywiście, w takiej sytuacji, jaką mamy, jest w stanie z tej umowy wyciągnąć, przynajmniej od Stanów Zjednoczonych, bo od Izraela nie, ale od Stanów Zjednoczonych jest w stanie uzyskać dużo więcej obietnic niż przed 7 października.
To teraz już wróćmy właśnie do kampanii i w ogóle do sytuacji wewnętrznej, a przede wszystkim do opinii publicznej. Jak sobie popatrzę tutaj na badania opinii społecznej, to w listopadzie bodajże, czyli miesiąc od trwania wojny w Strefie Gazy, wzrosło poczucie wśród Amerykanów, że Izrael to jest sojusznik, z którym dzielimy wartości. Czy to się utrzymuje, takie postrzeganie, czy jednak w związku z wzrostem liczby ofiar i tak dalej zaczęło to jednak spadać?
To zaczęło spadać, to znaczy rozjechało się to bardzo jednak. Lewicowy elektorat, który jest przeciwko wojnie, elektorat oczywiście, który po prostu jest mniejszością arabską, oczywiście, że od początku nie popierał tego poparcia bezwarunkowego Bidena i to się zaczęło po prostu nasilać. To znaczy ci, którzy od początku nie byli negatywnie nastawieni, jednak przekonali się, że to nie zmierza w dobrym kierunku dla nich. Ale do tej grupy doszli niekiedy też amerykańscy Żydzi, którym się wydaje, że to po prostu jest za dużo, że Joe Biden jest bardziej proizraelski niż oni, co zresztą nie jest też jakimś super wyjątkiem w amerykańskiej polityce. To nie jest tak, że amerykańscy Żydzi zawsze popierali Izrael, szczególnie akurat jak premierem był Benjamin Netanyahu, to też tak się zdarzało, że niekoniecznie. Żeby podać przykład, Chuck Schumer, czyli lider demokratów w Senacie, najwyższy w historii rangą polityczną amerykański Żyd, wprost miesiąc temu wezwał do wyborów w Izraelu. Powiedział, że to jest za dużo, że Netanyahu Izraelowi po prostu szkodzi. On rozmawia z diasporą, z jego wyborcami i to jest po prostu tragedia, co się dzieje w tym momencie. Izrael ma prawo do funkcjonowania, Palestyńczycy też mają prawo do funkcjonowania i to nie powinno zmierzać absolutnie w taką stronę. Więc uważam, postępy naprawdę się duże dokonały w amerykańskim społeczeństwie, grożące właśnie wyborczo Joe Bidenowi. Jedna statystyka, znaczy jedna liczba właściwie, niestety nie pamiętam z czyjego badania, ale moim zdaniem okrutna dla Joe Bidena. Ona dotyczy właśnie poparcia dla polityki bliskowschodniej Joe Bidena. Z pierwszych tygodni trwania wojny Izraela z Hamasem, kiedy ogół społeczeństwa tam wskazywał, że to jest 60% popierających, to spadło do 47% ogółu, czyli mniej niż połowa tak obecnie, wahając się powiedzmy, dopuszczając błąd statystyczny, społeczeństwo popiera. Ale kiedy spojrzymy na wyborców niezależnych, czyli tych niezwiązanych z żadną partią, którzy się wahają co cykl wyborczy, tych, o których się walczy tak naprawdę w kampanii, w tych też stanach wahających się, tych swing states tak zwanych, co piąty popiera politykę Joe Bidena obecnie wobec Izraela. To nie jest tak, że wszyscy uważają z tych wyborców, że Joe Biden za mocno popiera Izrael. Część z nich może też twierdzić, że popiera zbyt słabo, że jest im bliżej do republikańskiego podejścia i tutaj całe te naciski na pomoc humanitarną i wahania się w ogóle są niepotrzebne. Fakt faktem, Joe Bidenowi udało się doprowadzić do bardzo złego kompromisu, to znaczy nie zadowolił większości wyborców niezależnych i to jest trochę statystyka taka niepokojąca dla niego, bym powiedział. Mówimy oczywiście o jakimś wycinku wyborców, ale jednak z perspektywy szans w wyborach prezydenckich, gdzie one są, w ogóle w system dwupartyjny jest niesamowicie spolaryzowany. Mamy Joe Bidena i Donalda Trumpa ubiegającego się o urząd prezydenta. Nie wiem, czy mogą być bardziej polaryzujące wybory niż te dwóch kandydatów, którzy już ze sobą rywalizowali. No nie wygląda to dobrze pod tym kątem, więc doszło faktycznie do zmian i to się pogłębia. Nie wiemy, ile będzie trwała wojna Izraela z Hamasem, ile teraz takie osłabienie działań, przynajmniej deklarowane, potrwa, czy uda się to utrzymać do listopada, czy będą jeszcze kryzysy, z którymi administracja Bidena na przykład tuż przed wyborami będzie sobie musiała radzić. Wówczas ciężko będzie zatrzeć pamięć wyborców na temat tych działań. To też może zadziałać w dwie strony, to znaczy ja mówię bardziej w negatywnym kontekście, ale może się nagle wydarzyć jakieś przełamanie, które będzie dla Bidena bardzo pozytywne.
To powiedz mi w takim razie na koniec, jak komunikuje swoje pomysły na temat działań wobec Izraela i wojny w Strefie Gazy Donald Trump? Czy jeżeli on wygra wybory, to możemy się spodziewać, że to, co się dzieje teraz, czyli takie poparcie mimo wszystko będzie silniejsze, czy jest na to jakiś kompletnie inny pomysł?
To jest niesamowicie ciekawe, bo republikanie oczywiście krytykują każdą krytykę demokratów wobec Izraela. Powinniśmy bezwarunkowo dalej dostarczać broń. To jest też jeden z argumentów, dla których moim zdaniem długofalowe wstrzymanie czy ograniczenie pomocy wojskowej w ogóle się nie zadzieje, przynajmniej na razie, bo republikanie kontrolują Izbę Reprezentantów i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby jakieś działania podjąć w tym zakresie. Ale właśnie republikanie bezwarunkowo, czy to była wypowiedź Joe Bidena, czy wypowiedź Chucka Schumera, to spotyka się z krytyką. Natomiast Donald Trump nie tak dawno temu, około tygodnia, dwóch tygodni maksimum, nie pamiętam już, w którymś to było wywiadzie radiowym, padło, że Benjamin Netanyahu przesadza, że bardzo dużo ryzykuje, jeżeli chodzi o utratę poparcia międzynarodowego. Jak rozumiem, miał tu też na myśli poparcie amerykańskie. On trochę unikał odpowiedzi, to znaczy ta wypowiedź jego była unikaniem bezpośredniej odpowiedzi, co właśnie należałoby zrobić w kwestii Izraela. Ale to nie była wypowiedź taka typowa Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o ucieczkę od meritum, bo tutaj uciekłby do kompletnie innego tematu prawdopodobnie, to było takie pokazywanie, że wybór Donalda Trumpa nie gwarantuje bezwarunkowego poparcia dla Izraela, na pewno nie w tym kierunku, w jakim ta polityka się odbywa. Tylko tu jest jeszcze jeden aspekt, to znaczy jeden jest oczywiście aspekt wyborczy i próba być może przekonania części elektoratu do siebie, bardziej chyba tego niezależnego, szerzej patrząc niż konkretnie mniejszości arabskiej, bo trochę sobie nie wyobrażam skutecznej kampanii takiej, choć to nie jest niemożliwe ogólnie, coraz więcej mniejszości głosuje na Donalda Trumpa i coś takiego się po prostu dzieje. Nadal mniejszość niż większość, ale jednak są tam wzrosty. Natomiast dokonał się pewien rozłam, to znaczy on pokazał pewien rozłam, iż nie idzie w takim tradycyjnym nurcie partii republikańskiej, nawet takim, jaki reprezentował za czasu swojej pierwszej prezydentury. Był bardzo proizraelski i tu pojawia się pewien właśnie aspekt indywidualny, czy taki no indywidualny właściwie, jego relacji właśnie z premierem Netanyahu. Donald Trump był bardzo dobrym dla Izraela prezydentem amerykańskim. Przeniósł ambasadę do Jerozolimy, zaproponował plan doprowadzenia do rozwiązania dwupaństwowego, który z tym tak naprawdę nie miał za wiele wspólnego, jeżeli chodzi o istnienie Palestyny. Wreszcie to za prezydentury Trumpa zaczęły się porozumienia abrahamowe, które administracja Bidena kontynuuje jako dobre rozwiązanie. Ale to jednak było, no nie rozwiązanie samego Trumpa, ale Mike'a Pompeo i Jareda Kushnera. To były wszystko, no ignorowano też osadnictwo, tak to trzeba powiedzieć, nielegalne osadnictwo izraelskich osadników. To wszystko były bardzo, no delikatnie mówiąc, miłe gesty dla Izraela. Donald Trump oczekiwał lojalności od Netanyahu. To się pojawia w kilku książkach napisanych po prezydenturze Trumpa. O lojalności w kontekście wyborów w 2020 roku, które Donald Trump przegrał, choć twierdzi, że wygrał. Tylko jeden przywódca światowy wyraził, no może nie jeden, ale jeden pozostający nadal u władzy, wyraził otwarcie, poparcie dla kontynuacji prezydentury Trumpa jako tego, kto wygrał, Viktor Orban. Tego samego, wydaje się, Donald Trump oczekiwał nad Netanyahu, a to się nie wydarzyło. Netanyahu był gotowy współpracować z nowym i obecnym prezydentem Joe Bidenem. I tu wielokrotnie już słyszałem, czytałem o wzmiance, że Donald Trump ma po prostu to Netanyahu za złe. Także zastanawiam się, na ile ten rozdźwięk jest wynikiem pewnego myślenia, może nawet nie samego Donalda Trumpa, ale ludzi wokół niego zgromadzonych, którzy się polityką zagraniczną zajmują, że jednak trzeba trochę zmienić kurs, być może właśnie nie odchodząc od Izraela, ale robiąc to samo, odchodząc od Netanyahu, a na ile jest to też pewien wpływ po prostu personalnej zadry, która została w sercu Donalda Trumpa.
Mateuszu, bardzo Ci dziękuję. Będziemy pewnie jeszcze śledzić amerykańską politykę wobec Strefy Gazy, także dzięki.
Dzięki.
Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko na dziś. Zapraszam do śledzenia kanału PISM na mediach społecznościowych i we wszystkich platformach podcastowych. Ten podcast zrealizowała Natalia Radulska, tu mówił PISM.